W Kijowie przebywa wiceminister spraw zagranicznych, pan Marcin Przydacz. Wczoraj miałem okazję chwilę rozmawiać na temat między innymi oceny tych rozmów w formacie normandzkim. Pan minister był po spotkaniu z wiceministrem spraw zagranicznych Wasylem Bodnarem i osobą, która odpowiada za sprawy zagraniczne w biurze prezydenta Ukrainy, Ihorem Żowką. Posłuchajmy komentarza pana ministra.
Podstawowym tematem naszych rozmów była tematyka bezpieczeństwa, tematyka Donbasu w kontekście niedawno odbytego szczytu Normandzkiej Czwórki w Paryżu. Ja ze swej strony oczywiście pytałem też o atmosferę tych rozmów w Paryżu, ustalenia wszyscy doskonale znamy, natomiast no, dzieliliśmy się takimi swoimi też spostrzeżeniami. Strona ukraińska dzieliła się swoimi spostrzeżeniami z tego spotkania. My sam fakt odbycia po 3 latach spotkania w formacie normandzkim odnotowujemy pozytywnie. Uważamy, że dobrze, że ten format się w końcu zebrał. Zawsze dialog jest lepszy od braku dialogu. Jeśli chodzi o same ustalenia, to przyjmujemy je jako dobry znak na przyszłość. One muszą zostać dopiero wypełnione. Mamy tą świadomość i tą pamięć historyczną, że wiele różnych porozumień było podpisywanych, było ogłaszanych, natomiast później nie w pełni realizowane. Nie chcę powiedzieć, że będzie tak w tym przypadku, natomiast my z taką opinią pozytywną już na temat samych ustaleń rezerwujemy sobie ten czas do wyrażenia jej dopiero po ich pełnym wdrożeniu, zwłaszcza, że tak jak mówię, no w kontekście chociażby samego porozumienia mińskiego było ono podpisane, natomiast no już kilka lat trwa ich wdrażanie i nie widać tutaj w tym zakresie żadnego postępu.
Z panem ministrem, wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem rozmawialiśmy też o innych sprawach ważnych w kontekście relacji ukraińskich, też w relacji ich z Polską i też nie tylko w samym kontekście historycznym. Posłuchajmy.
W naturalny sposób rozmowy, konsultacje dotyczyły też tematyki bilateralnej polsko-ukraińskiej i ta tematyka historyczna, dialog historyczny był jednym z jego elementów, nie jedynym, bo rozmawialiśmy jeszcze o wielu innych kwestiach, na przykład o potencjalnej współpracy, czy już działającej, istniejącej współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej. To też było dosyć ważnym tematem naszych rozmów. Natomiast tak, w kontekście dialogu historycznego oczywiście my po objęciu władzy przez prezydenta Zeleńskiego i po dobrych rozmowach prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Zeleńskim no, odnotowujemy pewną pozytywną dynamikę w tych relacjach polsko-ukraińskich w kontekście historycznym. Natomiast no, pamiętajmy też jakby całość wydarzeń. My od początku uważaliśmy, że zakaz poszukiwań i ekshumacji jest działaniem w gruncie rzeczy nieodpowiadającym temu stanowi relacji polsko-ukraińskich. Ukraina była jedynym mnie znanym państwem, w którym polskie służby nie mogły prowadzić tego typu działań, co wydaje mi się było sytuacją dość niesprawiedliwą, zważywszy na stan stosunków polsko-ukraińskich i naszego też no, wsparcia dość dużego na arenie międzynarodowym dla Ukrainy i oczekiwaliśmy, że Ukraina z tej błędnej decyzji, no powodującej jednak delikatne tąpnięcie w relacjach polsko-ukraińskich się wycofa. I ta decyzja pana prezydenta Zeleńskiego jest przyjęta w Polsce oczywiście bardzo, bardzo dobrze. Od tego momentu zaczynamy dyskusję też o innych kwestiach, które są cały czas w naszych relacjach nierozstrzygnięte. Też wykonaliśmy wcześniej szereg pozytywnych gestów w stosunku do Ukrainy. Dziś ten dialog się toczy, rozmawiamy o przyszłości stosunków dialogu historycznym. Natomiast mówię, nie chcemy dominować jedynie tematyką historyczną, która jest rzeczywiście ważna dla Polaków. myślę, że dla Ukraińców również. Staramy się szukać też takich form współpracy, w których możemy już działać ręka w rękę, myśląc o przyszłości, o dobrobycie naszych obywateli. Dyskusja między innymi dotyczyła połączeń infrastrukturalnych. My zastanawiamy się, jak polepszyć jeszcze te warunki dla biznesu, dla handlu polsko-ukraińskiego. Polska już dziś jest pierwszym dla Ukrainy partnerem handlowym. Po kilku latach te wektory ze wschodni, w kierunku wschodniego Ukrainy zwróciły się w kierunku zachodnim. Polska w naturalny sposób jako największy sąsiad jest pierwszym partnerem. Natomiast no, szereg oczywiście jest tematów, nad którymi należy pracować. I tutaj połączenia infrastrukturalne w postaci połączeń drogowych czy połączeń kolejowych, bo o tym też dużo rozmawialiśmy, zastanawiamy się nad tym, jak wykorzystać pełniej na przykład fakt istniejącej linii szerokotorowej na Śląsk, która prowadzi z Ukrainy. Są pomysły na to, ażeby być może część handlu w kierunku Europy z innych kierunków wschodnich przez Odessę właśnie dostawała się do Europy tą linią LHS. Jest sytuacja oczywiście na drogach, prawda, budowa autostrad. My tutaj mocno też wspieramy Ukrainę w potencjalnym szukaniu środków finansowych na budowę tych dróg. Mówimy tutaj o drodze M10, to jest ta obwodnica Lwowa prowadząca później w kierunku granicy polskiej, tak ażeby usprawnić transport dóbr. I trzecim ważnym punktem są oczywiście przejścia graniczne. Tutaj Polska udzieliła już parę lat temu preferencyjnego kredytu stronie ukraińskiej na modernizację przejść granicznych. My uważamy, że ta dzisiejsza sytuacja miejscami trudna na przejściach granicznych, no też jest tego wynikiem pewnego rodzaju dawnych zaniedbań w samej infrastrukturze, że wiele można tutaj zrobić. Ten kredyt został udzielony, to też jest nasz wspólny interes, bo przecież i polscy obywatele, i polski biznes próbuje się przez te granice przedostać. Po naszej stronie infrastruktura jest moim zdaniem bardzo nowoczesna, zmodernizowana. No oczekujemy też tutaj progresu ze strony ukraińskiej.
Jeśli chodzi o współpracę energetyczną, we wrześniu tego roku prezydent Zełenski w czasie pobytu w Polsce mówił o możliwym zakupie gazu z gazoportu w Świnoujściu. Obecnie Ukraina prowadzi rozmowy z Rosją na temat tranzytu gazu, ale także prawdopodobnie na temat współpracy dwustronnej, jeśli chodzi o zakup gazu. Czy mogą być naruszane w związku z tym polskie interesy i przyszłość też wizji rozwoju gazoportu w Świnoujściu?
My oczywiście z uwagą obserwujemy te rozmowy i czekamy na ich finalny skutek. Natomiast proszę pamiętać, że my terminal LNG w Świnoujściu i Baltic Pipe zbudowaliśmy, budujemy głównie z myślą o zabezpieczeniu interesów Rzeczypospolitej, o dostarczeniu, o zdywersyfikowaniu tych źródeł pozyskiwania nośników energii z innych stron, nie uniezależniając się od kierunku rosyjskiego, i to w pierwszej kolejności polski interes gospodarczy, polski interes energetyczny powinien zostać zapewniony, i tak się już dzisiaj dzieje, tak? LNG działa, mamy plany tutaj jego rozbudowy, tego terminala, ażeby jeszcze większe wolumeny mogły się dostawać do polskiej gospodarki tym kanałem, tą bramą północną po ukończeniu Baltic Pipe, kolejny element dywersyfikacji. Myślimy też oczywiście, Polska jako państwo no, największe w tym regionie Europy Środkowo-Wschodniej z największym potencjałem gospodarczym, naturalny sposób pełni rolę takiego huba, ale też dostarczyciela bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego. I nasza oferta dla strony ukraińskiej jest tutaj otwarta, jeśli tylko na to pozwoli nasza infrastruktura, którą zresztą cały czas modernizujemy i staramy się rozbudowywać także interkonektory i gazociągi wewnątrz Polski, to jesteśmy w stanie dostarczać gaz także i na Ukrainę. Tutaj dużą rolę oczywiście pełnią Stany Zjednoczone, które są dla nas dostarczycielem gazu i też są zainteresowane dostarczaniem tego gazu na rynek ukraiński. Z drugiej strony z kolei musimy pamiętać o tych działaniach bezpośrednich polsko-ukraińskich. Parę dni temu PGNiG podpisał umowę ze spółką ukraińską na poszukiwanie dostarczanie gazu na terytorium Ukrainy, tak żeby też zwiększyć wydobycie samego gazu na Ukrainie i zabezpieczać swój interes nie tylko poprzez import tych nośników, ale ich wydobycie na miejscu. PGNiG ma oczywiście dużą w tym i doświadczenie, i doskonałą ekspertyzę, więc mamy nadzieję, że ta współpraca będzie tutaj kwitła.